Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku naszej serii podcastów dotyczących ciekawych książek z zakresu wydawnictwa PZWL. Na samym wstępie powiem, że jest to oczywiście odcinek sponsorowany przez to wydawnictwo. Moim gościem dzisiaj jest Asia, którą możecie kojarzyć z profilu Joanna w medycynie. Będziemy rozmawiać sobie dzisiaj na temat książek, które znajdą zastosowanie wśród studentów lekarskiego. Będziemy celowali w te bardziej praktyczne, kliniczne lata między 4. a 6. rokiem. Natomiast nie wykluczone, że książki te przydadzą Wam się później jeszcze na stażu. Tutaj już jedna taka pozycja padła, więc tak. I generalnie będzie fajnie. Inaczej myślę, że zobaczycie, że warto było oglądać na koniec. W trakcie odcinka będziemy mówili jeszcze o kodzie rabatowym, który jest tutaj dostępny. To Asia będzie przekazywać i oczywiście ten kod znajdziecie też w opisie i w wielu innych miejscach tutaj gdzieś się będzie wyświetlał. A ja oddaję głos mojej gościni tutaj. Także oddaję.
Cześć, dziękuję serdecznie za zaproszenie i mam nadzieję, że te moje polecajki będą całkiem przydatne, bo ja z nich korzystam dosłownie, bo w sumie te lata kliniczne to 3. roku już można zaliczyć i te książki w większości już przydają się właśnie na tym 3. roku, także no zobaczymy, co tam wybierzecie sobie z tego ewentualnie.
No właśnie. Ja myślę, że w miarę jak będę miał coś ciekawego do powiedzenia, to też będę starał się powiedzieć, bo jakby to chyba jest najbliższe z tych wszystkich tematów. Jeszcze może te książki gdzieś z ratownictwa były ciekawe, natomiast jeśli chodzi o książki z położnictwa, no tutaj wiele pozycji było dla mnie zaskoczeniem poza Bremborowiczem, który myślę, że każdy gdzieś tam zna, kojarzy, czy lubi, czy nie lubi, to już inna sprawa. Tak, ale generalnie tak to wygląda. To w takim razie, Asiu, od czego chciałabyś zacząć?
Ja bardziej w stronę tych przedmiotów pediatrycznych bym poszła, ale znajdziecie tutaj różne inne także, ale wydaje mi się, że od 3. roku takim ważnym elementem na zajęcia z pediatrii jest badanie przedmiotowe i podmiotowe w pediatrii Anny Obuchowicz, które jest mega przydatne ze względu na to, że tutaj mamy od 0 do 18 lat, jak badać wszystkie dzieci, jak prowadzić z nimi wywiad i prowadzić wywiad także z rodzicami, bo no, u pacjenta pediatrycznego nie mamy tylko samego pacjenta, ale też jego rodzica lub opiekuna prawnego, z którym musimy ten wywiad przeprowadzić. No i tutaj właśnie mamy krok po kroku, jakie kamienie milowe dzieci mają, jaki powinien być rozwój fizyczny, motoryczny, psychiczny. I co jeszcze jest super, na końcu mamy coś, co znajdziecie na wszystkich oddziałach pediatrycznych, ale tutaj możecie mieć w domu, czyli te siatki centylowe, bardzo znane. No i dobrze się z tymi siatkami centylowymi też opatrzyć, bo one są później w praktyce bardzo często używane. Dużo jest też takich schematów, zdjęć, jak badać te dzieci. I wydaje mi się, że to jest takie coś, co zawsze się przyda i przyda się też później na stażu. Szczególnie jeżeli wybierzecie bardziej kierunki pediatryczne, no to nawet przyda się później w pracy na rezydenturze. Warto mieć ze sobą. Także badanie neurologiczne, badanie okulistyczne, badanie brzucha, wszystko. Takie kompendium pediatrycznego badania w jednej małej książeczce, bo ona jest dosyć cienka. Ma 158 stron i zawiera wszystkie najważniejsze informacje.
No, ja też zdecydowanie myślę, że jest to taka pozycja, która jest jak najbardziej warta swojej uwagi. To tak ze swojej strony dodam. Myślę, że zaznajomienie się z dokładnym badaniem pacjenta pediatrycznego jest o tyle ważne, że gdzieś te dzieci w pewnym momencie, jak z nimi nie pracujesz, są takie dość stresujące. No i nie oszukujmy się, to podejście wobec takiego pacjenta pediatrycznego jest trochę inne. I jakby ten kontakt, który musimy też utrzymywać na takim fajnym poziomie z rodzicem, ten wywiad, który z rodzicem musimy zebrać, to też myślę, że jest taka cenna rzecz, no ale przede wszystkim właśnie to badanie, które też no, na różnych etapach rozwoju tego dziecka się różni i na różne rzeczy zwracamy tak na dobrą sprawę uwagę, także myślę, że to jest bardzo fajna wskazówka i jak najbardziej warto się tym zainteresować.
No właśnie, kolejnym takim dla mnie ważnym elementem na takich latach klinicznych to też jest ta pediatria. No bo jednak tych zajęć pediatrycznych mamy bardzo dużo przez tok studiów od tego trzeciego do szóstego roku. To jest też część egzaminu lekarskiego końcowego, więc warto zaopatrzyć się w Wandę Kawalec, dwutomową, wielką księgę, która po prostu na koniec już nie będzie przed wami miała tajemnic. No i dużo pytań z leku właśnie pochodzi, dosłownie kopiuj wklej z tej książki. No i ona też się przydaje. To jest pozycja, która znajdzie się w każdym pokoju lekarskim oddziałów pediatrycznych. Wyniszczona po prostu z odpadającymi stronami, ale każdy z niej korzysta i nikt nie przechodzi obojętnie. Jeżeli jest jakiś pacjent, do którego ma się wątpliwości, to się sięga właśnie po tą książkę. No i do egzaminów jest potrzebna i na pewno na wiele lat zostanie na tej półce w domu i nikt nie będzie chciał się jej pozbywać. Gruba, no tak, trochę, to... niekomfortowa do korzystania, ale warto mieć w domu.
No myślę, że jakby ten podręcznik to też jest legenda taka, jakby generalnie studiów medycznych, i że każdy go kojarzy, ją kojarzy właściwie, także nie pozostaje mi nic innego, jak się nie zgodzić z tobą.
No i teraz w tych wydaniach wszystkich książek wydaje mi się, że coraz większą wagę przykłada się do tego, żeby były zdjęcia i konkretne takie informacje do tych zdjęć, ponieważ no, w przyszłości jak oglądamy pacjentów, to te wysypki na przykład są różniste i ciężko nam odróżnić na początku jeszcze jakąś grudkę od pęcherzyka, bo też w stresie te różnice tak zanikają, że później sami nie jesteśmy pewni. Otwieramy taką książkę, gdzie jest obrazek i jest porównanie i od razu wiemy, co to jest. Nie trzeba po opisie takim skomplikowanym domyśleć się, czy to na pewno to, czy to na pewno grudka, czy może nie coś innego. Więc to jest super, że coraz więcej jednak tych zdjęć jest wklejanych.
To prawda, bo też takie, nazwijmy to w cudzysłowie, praktyczną wiedzę można z tego wywnioskować i jakby nie rozpoznawać tylko na podstawie takiego opisu suchego, tylko faktycznie no, móc sobie nawet to porównać, tak? Jak wiesz, właśnie wrócisz do gabinetu lekarskiego, otworzysz sobie tę książkę i sobie możesz spojrzeć, czy to faktycznie było to, czy myślisz, czy może troszkę inaczej to jednak wygląda. Także myślę, że też bardzo, bardzo fajna rzecz. I no fajnie generalnie, że te podręczniki idą w tym kierunku i to jest jak najbardziej na plus.
Z takich książek, które się przydadzą od początku do końca właściwie edukacji naszej lekarskiej, to jest interpretacja EKG, kurs podstawowy i kurs zaawansowany. Nie wiem, czy słyszałeś, czy widziałeś tę książkę. To jest taka biała książeczka z zielonym napisem EKG. Ona jest chyba dosyć popularna. A, no dokładnie, to jest ta. Ja też ją mam. No i ja dzięki niej nauczyłam się w ogóle EKG, bo mnie bardzo długo zajęło opanowanie EKG, aż wstyd się przyznać, ale dopiero w sumie na stażu. Pani doktor, myślałam, że w ogóle dostanę jakieś no, reprymendę za to, że ja w ogóle nie umiem odczytywać EKG, ale pani doktor mnie wzięła, właśnie poleciła tą książkę też i zaczęłyśmy sobie krok po kroku te EKG, które tam są, interpretować, pomimo tych opisów jeszcze dodatkowo się na tym skupić, i ja dzięki temu teraz się nauczyłam EKG i wiem, jak do niego podejść, żeby od razu powiedzieć, że nie, ja tego nie zrobię. Także ta książeczka to... jest bardzo fajna i jeszcze ma zeszyt ćwiczeń. To trzeba zaznaczyć, że można sobie kupić zeszyt ćwiczeń do EKG.
Tak, a jeśli chodzi o EKG, generalnie to wydaje mi się, że ćwiczeń nigdy nie za mało. No, w dużej mierze z tego względu, że to jest trochę takie zagadnienie, z którym się po prostu trzeba napatrzeć i jakby pooglądać sobie to EKG. I myślę, że skoro na stażu też jakby to ogarniałaś, to się zgodzisz, że no, tak samo jak z ultrasonografią, im więcej tych obrazków pooglądasz i bardziej się zaznajomisz z tym wizerunkiem tego wszystkiego, tym bardziej to jest dla ciebie jasne. I z EKG mam wrażenie, jest dokładnie tak samo. Ja, szczerze powiedziawszy, jak właśnie z wydawnictwa Poza Dworem została mi ta książka podarowana, zobaczyłem sobie ten tom podstawowy, myślałem sobie, bardzo fajna, przystępna książeczka. Później zobaczyłem to mistrze z tego kursu zaawansowanego i nie sądziłem, że można tak wiele napisać na temat EKG. Jest to generalnie pozytywna informacja i w pewnym stopniu przerażająca, ale dla fanów i miłośników EKG, czy po prostu z takiej czystej ciekawości, myślę, że fajnie sobie gdzieś do tego zajrzeć i troszkę tą wiedzę poszerzyć. Też nigdy nie wiadomo, tak jak chwilę wcześniej rozmawialiśmy o tym gabinecie POZ, co tam ciekawego nam przyjdzie zobaczyć na tym zapisie.
No właśnie, a to EKG przewija się praktycznie wszędzie, bo mamy i kardiologię dziecięcą, i kardiologię dorosłych, i w POZ-cie, i na SOR-ze bardzo często to jest jedno z podstawowych badań przecież, które się robi. Wjeżdża pacjent i od razu robimy EKG, czy przyjeżdża z karetki EKG z pacjentem i od razu musimy zinterpretować, więc ewidentnie jest to coś, co jest warte uwagi i warte dobrego nauczenia i ćwiczenia. No i tutaj właśnie takie książki, teraz doceniamy to, że mamy takie książki. Kiedyś nie było takich kompendiów wiedzy i takich troszkę, można powiedzieć, samouczków, bo to jest taki samouczek z EKG. No bo nie oszukujmy się, idąc na zajęcia, często nasi prowadzący z góry zakładają, że my już to umiemy. I nikt nie skupia się na tym, żeby to tłumaczyć, tylko z góry jest założone, że to jest taka podstawa, że my po prostu z natury powinniśmy wiedzieć, jak się interpretuje to EKG.
No właśnie, a to faktycznie ma formę takiego kursu i myślę, że to jest jak najbardziej w porządku i stanowi takie fajne uzupełnienia do tej wiedzy. Także myślę, że jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę jakby w tym roku z przedmiotami klinicznymi, zaczyna pewnie od interny i od tej propedeutyki, czy może w tym roku ma kardiologię, chciałby się z tym opatrzyć, z tym EKG, poćwiczyć, porobić, to myślę, że jest to jedno z bardzo fajnych źródeł takiej zapewniającej naprawdę fajne przygotowanie, ogarnięcie tych podstaw, no a w razie chęci poszerzenia tego, no to faktycznie mamy ten kurs zaawansowany dla chętnych i zainteresowanych. Także bardzo, bardzo fajna pozycja i też się z tobą zgodzę, że to chyba jest jedna z takich bardziej praktycznych generalnie książek, w sensie w połączeniu jeszcze z tym kursem, o czym mówiłeś, to w ogóle to fajnie to wygląda, także bardzo fajna opcja.
Dokładnie. No wiadomo, że musimy też zaopatrzyć się w takie podstawowe książki, no to pediatria, no i oczywiście noszczyk, chirurgia. To też jest taka najbardziej chyba znana dla nas wszystkich studentów książka z chirurgii, która też się pojawia od początku do samego końca. Ja mam trochę starsze wydanie sprzed kilku lat, ale wiem, że już są nowe, bo ja mam 2017. I no ona się też polepsza, bo z wydania na wydanie są coraz lepsze te reciny i coraz więcej takich wypowiedzi, od myślnika więcej rzeczy się zaczyna i łatwo wtedy to zapamiętać, bo czasami jak jest ten tekst taki zlany, to ciężko nam wybrać te najważniejsze rzeczy, a jeżeli mamy wszystko od punktorów, to od razu zwracamy na to uwagę, zapamiętujemy, bo często później też na egzaminie pojawia się takie pytanie, że wybierz, które z tych 5 czy 6 podpunktów jest prawdziwym. I człowiek wariuje, a to najczęściej są przeklejone właśnie prosto z książki, te same podpunkty, tylko wrzucone jakieś dodatkowe jeszcze pomiędzy. Więc to też warto się zapoznać z tą chirurgią, bo ja w tym roku dopiero pierwszy raz od w sumie pisania pierwszego leku zapoznałam się naprawdę dobrze z chirurgią i przerobiłam to repetytorium, już jest dosłownie w strzępach ta książka i miałam 100% tej chirurgii wymarzone, więc naprawdę warto się w nią zaopatrzyć i od początku się z tego uczyć, a nie dopiero na koniec sięgnąć, jak już jest źle, to wtedy uczysz się chirurgii.
No, no tak, 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 to prawda. Szczególnie, że wydaje mi się właśnie, że no jakby fajnie jest tą wiedzę trochę sobie tak usystematyzować właśnie, mogąc skorzystać z takiego repetytorium, to jest fajna rzecz. I druga rzecz jest taka, że rzeczywiście dużą robotę jakby robią te unowocześnienie układów tych książek, tak jak mówiłeś, że więcej tych rzeczy od myślnika sprawia, że to jest takie faktycznie dużo bardziej przejrzyste, dużo bardziej przyjemne w nauce i też fajnie obserwować generalnie, że jest taka tendencja, żeby coraz bardziej kłaść nacisk rzeczywiście na ten układ i moim zdaniem to jest mega, mega fajne.
I też mi się podoba, że w coraz większej ilości książek są schematy postępowania wklejone, że masz konkretnie daną sytuację i na zasadzie tak lub nie. Dzieje się coś, tak, robisz to. Nie, idziesz do innego punktu. I to jest też duże ułatwienie pracy, bo nie musisz w tekście szukać konkretnego zdania, o które ci chodzi, tylko od razu widzisz. Pacjent ma takie i takie parametry, robisz to. Pacjent ma takie i takie, robisz to. Przechodzisz do punktu kolejnego i od razu wiesz, co dalej robić. I to zauważyłam, że coraz więcej książek ma. Takie strony, na przykład po rozdziale, jakieś takie schematy postępowania.
Tak, takie podsumowujące trochę to wszystko, co tam wcześniej się pojawiło. I to też myślę, że właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, że wpływa generalnie na te przystępność na tego wszystkiego i no właśnie w takiej sytuacji, gdzie powiedzmy no mamy pacjenta, którego gdzieś stan się pogarszy na oddziale, chcemy ogarnąć, co tam możemy z nim zrobić, czy trafia do nas pacjent z bólem brzucha powiedzmy, no dużo łatwiej jest sobie spojrzeć na ten schemat i jakby dojść tymi śladami tak naprawdę do właściwego postępowania, prawda? Także to jest naprawdę fajne ułatwienie, które w takiej sytuacji stresu i konieczności działania nieco szybciej gdzieś fajny sposób może nam wpłynąć na tą pracę.
Dokładnie. I jeszcze jedna fajna opcja jest, która pojawia się powoli w książkach. To tutaj mam akurat neonatologię, to nie będę może pokazywać, bo to nie jest taka, ani mówić za dużo o tej książce, bo to już jest taka bardziej specjalistyczna i tych zajęć neonatologii nie mamy dużo na studiach. Ale ta książka Jerzego Szczapy, profesora Szczapy, o tytule Neonatologia, po każdym rozdziale ma pytania. To są pytania wprawdzie do egzaminu specjalizacyjnego już, ale to jest super, że na koniec każdego rozdziału możesz sprawdzić swoją wiedzę. I dzięki temu możesz, nie musisz szukać nigdzie tych pytań, ani wymyślać sobie, tylko od razu masz jakieś gotowe, takie przykładowe pytanie, na które możesz sobie odpowiedzieć i sprawdzić, czy rzeczywiście ten rozdział cię czegoś nauczył. I wydaje mi się, że to też powinno się pojawiać w coraz większej ilości książek.
Tak, no i dużo łatwiej tą wiedzę utrwalić dzięki temu, prawda? Bo jednak
dokładnie.
No, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Także generalnie mam wrażenie, że wszystkie te nowe książki idą w kierunku jakby takiej nowoczesnej nauki i nowoczesnego pisania podręczników, tak żeby faktycznie z tych metod takiej zorganizowanej i efektywnej nauki, żeby można było z tego w miarę tak sympatycznie korzystać. No i te pytania jakby na koniec rozdziału są właśnie przykładem, mam wrażenie, na to. Także
dokładnie. No i jeszcze teraz bardziej skupiamy się na tej praktycznej części, bo nie oszukujmy się, nasz polski system edukacji medycznej skupiał się do tej pory na budowaniu dużej wiedzy lekarza opartej właśnie na takich suchych faktach. A teraz idziemy bardziej w tą stronę taką może amerykańską, że uczymy się typowo takich postępowań w danej sytuacji, że skracamy tą, że jakby kondensujemy tą wiedzę do takiej najważniejszej pigułki i tego się uczymy bardziej, a nie te najrzadsze przypadki, które gdzieś tam się spotyka raz na milion. Kiedyś to było bardzo ważne, bo to było takie dla lekarza, że wie o takich najbardziej skrajnych i rzadkich przypadkach, a teraz stawiamy na to, żeby w takiej pierwszej i nagłej sytuacji najlepiej się odnaleźć, a nie żeby gdzieś tam sięgać pamięcią do najbardziej odległych czeluści tej medycyny.
Tak, no ten amerykański system właśnie, myślę, że to jest właśnie to, o czym mówisz i inaczej to wygląda, no tak patrząc z perspektywy też no chociażby medycyny ratunkowej, jakby, które tu bardziej w tych moich zainteresowaniach leży, no wiele, wiele rzeczy to się właśnie opiera na tych akronimach, tak na dobrą sprawę, na takich krótkich schematach postępowania i to wszystko no jakby niweluje, zmniejsza przynajmniej szansę na popełnienie błędu, który dla pacjenta faktycznie mógłby być no jakby niekorzystny, lekko mówiąc. Także to też jest fajne rozwiązanie i wydaje mi się, że jest bardzo przyszłościowe generalnie. Także też się nie sposób nie zgodzić.
Dokładnie. Jeszcze z takich książek, które może mniej się przydają na studiach, a bardziej na tym szóstym roku, który jest taki praktyczny i na stażu, to ja bardzo chcę polecić książkę Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. Bo to zawsze wielu osobom sprawia trudność, no bo jeśli chodzi o dawkowanie leków dla dorosłych, to uczymy się na tej farmakologii, no nie wiem, farmakologii. W sumie trochę się tego uczyliśmy, o antybiotykach na przykład, a później no to jakoś nikt się na tym nie skupia. No a tutaj mamy mega pigułkę wiedzy na temat dawkowania leków, na temat nazwy międzynarodowych danych produktów, nazw handlowych, bo tak naprawdę na studiach nikt nas nie przygotowuje na to, jak nazwy leków handlowych się prezentują. My znamy tylko nazwę substancji czynnej, a później już nikogo nie obchodzi, czy my wiemy, czy nie wiemy. No a jednak idąc do szpitala, wszyscy operują tymi nazwami handlowymi. No i robi się problem, prawda? No, albo odpalamy empendium, albo właśnie możemy najpopularniejsze leki sobie tu wyszukać w tym dawkowaniu. I tutaj mamy super opis postaci leku, dawkowania leku w poszczególnych grupach wiekowych u dzieci, uwagi do działania, sposób podania. Także mega to polecam i dużo osób u mnie ze znajomych tą książeczkę kupiło i nawet noszą ze sobą, jeżeli idą na pediatrię. No to się przydaje.
Jasne, no właśnie szczególnie, że o ile w niektórych tych lekach no na przykład nie ma tego problemu, jakby ta nazwa handlowa jest faktycznie zbliżona do tej nazwy międzynarodowej, i wtedy jakby nie ma problemu, o tyle faktycznie czasem te nazwy potrafią być na tyle wymyślne, że nie sposób do końca zorientować się, co tak naprawdę się w tym preparacie znajduje. I to jest właśnie mega fajne, tak jak mówisz, bo wiesz, nawet jakby ci niektórzy lekarze już tak kojarzą lek z takim większym stażem, kojarzą lek po tej samej nazwie handlowej, ale nie do końca potrafią wskazać, jak się nazywa ta substancja. Tam jakby wiedzą, jak on działa, jaki tam jest mechanizm tego wszystkiego, ale nie potrafią wskazać tej nazwy międzynarodowej, więc no jednak operowanie tymi nazwami międzynarodowymi, w sensie tymi handlowymi w szpitalu wydaje mi się dużo bardziej praktyczne. Nie?
I... No tak. Tak naprawdę w sumie nikt nie używa, no, nie będzie mówił, że a podaję ci taki antybiotyk, który no, w sumie na przykład, no nie wiem, nie chcę mówić nazw handlowych, bo to nie jest, znaczy nie powinno się tego robić, ale na przykład no, wszystkie takie popularne leki, które my znamy nawet z dzieciństwa, jakie przyjmowaliśmy, no to zapamiętujesz tą nazwę handlową, a czasami nie pamiętasz tej substancji, która w nich jest. A teraz studiach to jest odwrotnie, że znasz substancję, ale nazw handlowych dla tego jednego antybiotyku jest na przykład 5. I w sumie to zależy tylko i wyłącznie od danego lekarza, który wypisze z tych leków. I na przykład ostatnio w POZ-cie była taka sytuacja, że 4 osoby przyszły z zapaleniem oskrzeli i 4 osoby dostały ten sam antybiotyk o 4 różnych nazwach handlowych. W tej samej dawce dosłownie. A bo temu damy taki, temu taki. I w sumie one się niczym nie różnią. Bo pani doktor, z którą ja tam pracowałam, mówi, że dostał pan dokładnie taki sam lek, zestaw leków jak żona, tylko nazwy są inne. No i tyle. No i w sumie na przykład też masz tak, że pacjenci w POZ-cie jest 5 pacjentów, którzy mają dokładnie te same leki, dokładnie mają statynę, mają jakieś leki hipotensyjne. Ta sama konfiguracja, tylko każdy ma inne nazwy handlowe tych samych leków.
No tak.
Więc musimy się tego uczyć. Przez ten staż to jest najlepszy moment, żeby nauczyć się tych leków, bo tyle wywiadów przeprowadzamy z ludźmi, szczególnie starszymi ludźmi, którzy przyjmują naprawdę masę leków, że warto sobie to zapamiętywać. I później no, te wszystkie schematy, które mamy, tutaj mam też książkę taką o POZ-cie, Tam są też napisane substancje czynne tych leków, jakie powinniśmy w danej sytuacji podać, a to jaką nazwę one mają w systemie, w Farm Indexie, no to już jest inna sprawa, więc trzeba sobie wybrać chyba ulubione swoje.
Dokładnie, no albo tak, albo operujemy po prostu tym, co mamy w szpitalu dostępne, bo też ciężko się spodziewać w szpitalu, że będziemy mieli wszystkie rodzaje, tylko raczej wtedy korzystamy z tego, co miłościwy dyrektor zakupił, zgodził się zakupić, więc tak.
No to już inna sprawa, prawda?
No właśnie,
to już
właśnie,
nie jest zależne od nas.
Tak, tak, ale generalnie bardzo fajną opcją i taką myślę poradą, którą wspólnie możemy dać, to jest faktycznie, żeby nawet w trakcie zajęć praktycznych, jak zbieramy gdzieś wywiad z tym pacjentem, zapisujemy te leki, które pacjent przyjmuje, to żeby sobie w empendium później sprawdzać, jaki to jest preparat, bo po jakimś czasie to wchodzi do głowy jednak, nie? I tak mniej więcej dokładnie zaczynasz to kojarzyć. Także to jest naprawdę fajna, fajna opcja.
No i właśnie tu też a propos POZ-u, no bo ta medycyna rodzinna też jest na studiach, ale te zajęcia są dosyć takie ograniczone, bo akurat u mnie to tych zajęć z medycyny rodzinnej było mało, a każdy z nas chce iść do tego POZ-u pracować. Właściwie większość z nas ma takie plany, że po skończonym stażu to chciałoby iść do POZ-u, więc warto też już sobie na tym szóstym roku takie książki o tematyce POZ-u kupić, no bo to jednak się wszystko zlewa w całość, bo tutaj masz dużo przypadków internistycznych, dużo ludzi, którzy właśnie przychodzą z jakimś kołataniem serca, no wprawdzie tacy ludzie zwykle idą od razu na SOR, gdzie nie są potrzebni, ale warto sobie takie schematy działania i takie alarmowe sygnały przyswoić, dzięki czemu później nawet jak pójdziemy sobie w sumie zapomniałam kiedy, po którym roku jest staż w POZ-cie, po drugim? Czy po trzecie?
Po drugim,
To już można wtedy zaopatrzyć się nawet w taką książkę, żeby kojarzyć niektóre rzeczy, jakie tam występują. Więc te sygnały alarmowe u chorych i pilne decyzje lekarzy POZ też wydaje mi się, że to jest coś, co warto mieć, bo to też jest taka interna w pigułce. Bo jednak ta medycyna przychodniowa to jest taka interna, tylko taka bardziej powierzchowna. No nie masz takich możliwości głębokiej diagnostyki, musisz skierować do specjalisty, ale żeby wiedzieć od razu, jak interpretować te wyniki badań, no bo w sumie już od trzeciego roku wymagają, żebyśmy zaczęli interpretować te wyniki badań. Trzeci, czwarty, piąty, no na szóstym to już musisz sam wszystko wiedzieć. I dobrze to sobie tak skondensować tą wiedzę i wiedzieć, co w danej sytuacji zrobić, więc wydaje mi się, że to też jest warte uwagi. Taka książeczka.
Też się zgodzę. No właśnie szczególnie, że ten POZ gdzieś cechuje się taką, tak jak mówiłaś, wielokierunkowością trochę i wielochorobowością też tych pacjentów, bo i przypadki pediatryczne tak naprawdę mogą nam się zdarzyć, od rozpoznania różnych tutaj stanów u dzieci, no i tak jak mówiłeś, geriatria, interna, no wszystko tak na dobrą sprawę w
POZ-cie
się może zdarzyć.
Więc
to też jest fajna wskazówka i fajna rzecz, żeby gdzieś to ogarnąć.
I w tej książce bardzo mi się podoba, że są konkretne opisy przypadków, a te opisy przypadków pojawiają się też na egzaminach. Dany pacjent przychodzi z takimi parametrami i co w danej sytuacji byś zrobił. No a tutaj mamy przypadek i odpowiedzi. Jaka diagnostyka? Co podasz do leczenia? Gdzie skierujesz i co będzie dalej? Co powinno być dalej zrobione? Więc super taka pigułka, która się przydaje do ćwiczenia nawet pewnych postępowań.
Jak najbardziej. Znowu się zgadzam. Już po raz kolejny.
To dobrze, bardzo się cieszę. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No wiadomo, coś, co ostatnio się przydało najbardziej, a co ja pominęłam, to położnictwo i ginekologia Bramborowicza. Ostatnio właśnie niezbyt byliśmy przyjaciółmi z tą książką, no i okazało się, że jest bardzo ważna w karierze studenta medycyny i młodego lekarza. Mimo, że nie oszukujmy się, mało kto z nas będzie ginekologiem, to ta książka może naprawdę zadecydować o o tym, co będziesz w przyszłości robił, czy dostaniesz się na wyważoną specjalizację. Przynajmniej tak było w tym roku.
No tak, tak, tak. Faktycznie. Więc to polecamy i myślę, no, że jakby Bręborowicz to też jest swego rodzaju Biblia trochę, jeśli chodzi o to położnictwo. Tak jak gdzieś interna kojarzy się z podręcznikiem, wiesz, Szczeklika chociażby, no tak samo pediatria, nie pediatria, tylko położnictwo się kojarzy z Bręborowiczem. I
tak,
są
no to słynne... już jest taka Biblia ginekologii, no i położnictwa.
Właśnie, są te słynne wszyscy, jak mówisz komuś Bręborki, to wszyscy wiedzą, o co chodzi, tak na dobrą dokładnie sprawę. Więc to też jest fajna książka i no myślę, że jak ktoś szedł na położnictwo, to pewnie już wie, że warto się w Bręborowicza zaopatrzyć, ale jeśli by się zastanawiał, co warto sobie poczytać albo interesuje się jakoś tym tematem, to myślę, że śmiało możemy z czystym sumieniem polecić.
Dokładnie tak. Ja mam jeszcze w domu pierwsze wydanie Bręborowicza, takie bez żadnych obrazków, w takiej beżowej oprawie twardej. No i położyć te książki dwie obok siebie, no to widać ten postęp, jak ta książki medyczne, jaki rozwój miały swój i jak to wszystko się zmieniało.
No właśnie, no to już biały kruk praktycznie, no tak, taki tak. Bręborowicz pierwszy.
A ja tu mam dużo takich, mam Bochenki stare i nowe, także mam dużo takich książek, gdzie mogę jedną obok drugiej postawić i pokazać, jak zmieniał się to wydawnictwo PZWL na przestrzeni tych kilkudziesięciu, 30 ostatnich lat. O.
No właśnie, więc jak ktoś by poszukiwał jakichś eksponatów, żeby przygotować całą historię właśnie tutaj muzealnych, no to są właściwe osoby do tego.
Zapraszam.
Żeby poszukać. Tak. I czy to wszystko?
No tych książek to ja mam jeszcze dużo więcej, no ale to by zajęło naprawdę dużo czasu. Wydaje mi się, że te, które powiedziałam, no to część jest takich bardziej wyjątkowych, niespotykanych, a część no, jest taka, która przyda się od samego prawie początku do samego końca studiów i jeszcze dłużej. Na pewno wiem, że te sygnały alarmowe z takich mniej popularnych książek to jest naprawdę warte uwagi rzecz dawkowanie, i co jeszcze? No i ta Obuchowicz. To są takie rzeczy, które moim zdaniem każdy powinien mieć, bo się przydadzą. No a reszta to oczywiście to jest takie basics, że musisz to w domu mieć, jak jesteś studentem medycyny.
Nie wypada inaczej. Nie wypada inaczej. To w takim razie ja Ci, Jasiu, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i za to, że zdecydowałeś się porozmawiać tutaj z nami. Było bardzo miło, jak zwykle zresztą. I zachęcam do tego, żebyście dalej śledzili jakby poczynania dalsze i losy tego podcastu. Jeszcze parę odcinków przed nami. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I jeszcze raz Ci, Asia, bardzo dziękuję.
Serdecznie.
To było
przyjemność. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
No, wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie.
Dzięki.